Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry, czas na dzisiejszą naukowo-artystyczną przygodę.
Mądre dzieci.
Liście, ludziki z kasztanów i długie spacery. Czy właśnie to kojarzy Wam się z jesienią? Dziś przyjrzymy się urokom tej pory roku. Zapytamy też pana meteorologa, po czym jesień rozpoznać, patrząc na termometr i w kalendarz. W dzisiejszym programie odwiedzimy też międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziadki. Zajrzymy na niezwykłe warsztaty ilustratora pana Józefa Wilkonia. Zaprosimy Was też na warsztaty w ramach Unijnego Zielonego Tygodnia. O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Krzysztof Mysiak, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy.
Klimatycznie.
Myślę, że już o tym słyszeliście, że jesień już się zaczęła. Na pewno znacie mniej więcej tę datę, kiedy mówimy, że właśnie to jest początek jesieni. Ale jak się okazuje, są różne jesienie. Jak to możliwe, to wyjaśni nam meteorolog, pan Grzegorz Kołodziej ze Stowarzyszenia Meteorologów Polskich.
Są na to dwie nazwy, jesień kalendarzowa albo jesień astronomiczna. Ta jesień astronomiczna zaczyna się wtedy, kiedy długość nocy jest taka sama jak długość dnia, a to wynika z tego, że słońce świeci dokładnie nad głowami, nad równikiem, czyli gdzieś tam nad środkową Afryką. Wtedy zaczyna się kalendarzowa jesień, a na półkuli południowej zaczyna się kalendarzowa wiosna.
Czyli kiedy zaczyna się astronomiczna jesień?
To jest 23 września, natomiast czasami bywa to dzień wcześniej, 22 września. To wynika z pewnych wyliczeń astronomicznych.
Jak rozpoznać jesień? Czym się charakteryzuje? Jak opisują tę porę roku meteorolodzy i jakie są symptomy jesieni?
Tak normalnie to jesień kalendarzowa, astronomiczna, mówimy, to ona trwa wtedy, kiedy jest najkrótszy dzień, czyli noc jest najdłuższa, dzień jest bardzo krótki, no wtedy dzień jest taki około, powiedzmy, 7 godzin, słońce wschodzi, kiedy rano na przykład idzie się do szkoły, to jest jeszcze ciemno, wraca się ze szkoły, już słońce zachodzi, albo po prostu jak ktoś dłużej ma lekcję, to po prostu w tym momencie też już jest ciemno. Także ten dzień jest około 7 godzin ma najkrótszy, też w zależności od, tak jak mówiłem, miejsca na Ziemi. Im bardziej się na północ przemieszczamy, ten dzień jest jeszcze bardziej krótszy, a na biegunie on trwa po prostu pół roku. Możemy opowiedzieć troszeczkę na podstawie tego, jak reaguje świat zwierząt i świat roślin. Natomiast to są też inne pory roku, to są tak zwane pory roku fenologiczne, czyli w jaki sposób klimat wpływa na życie roślin i życie zwierząt. Łatwym do zauważenia objawem przyjścia jesieni to jest po prostu zmiana koloru liści na drzewach. Ktoś, kto mieszka w mieście, to w ten sposób może rozpoznać nadchodzącą jesień. Natomiast ten, kto mieszka na wsi, to może zauważyć, że kopie się ziemniaki, buraki. Wiadomo, że już na polach praktycznie nic nie rośnie, pola są zaorane. Także łatwiej zauważyć na wsi, że na przykład niektóre ptaki podlatywały, na przykład bociany, przy czym bociany odlatują już w lecie, bo odlatują w sierpniu, ale już ich nie ma. Niektóre ptaki odlatują troszeczkę później. Natomiast takim bardzo wyraźnym objawem jest właśnie zmiana koloru liści. Także jesteśmy wszyscy świadomi, że na przykład rano już na jesieni musimy się troszeczkę cieplej ubrać. Mimo, że mamy temperatury w ciągu dnia nawet 25-26 stopni, to jednak ranki są bardzo chłodne, często z temperaturą poniżej 10 stopni i w tym momencie to są takie pierwsze objawy, że już przychodzi inna pora roku. Także zmienność pogody, że na przykład częściej mamy taką zmianę z pogody słonecznej na pogodę deszczową, pojawiają się także bardzo często mgły, nawet często przez cały dzień. To są takie, można powiedzieć, no bardzo podstawowe objawy dla wszystkich zauważalne, a nawet odczuwalne nadejścia jesieni.
Podsumujmy to, co już usłyszeliśmy. Jesienią zmienia się temperatura, jest znacznie niższa. Pogoda jest zmienna, często są mgły. A przyjrzyjmy się jeszcze liściom. Możemy je też zbierać na bukiety.
Jeśli się rozejrzymy na dobrą sprawę, to niewiele widzimy liści żółtych. Niektóre drzewa, tak jak na przykład lipa, zaczyna mieć takie liście lekko zrudziałe. Także po prostu widzimy, jak patrzymy na lipę, że to nie jest to taka piękna, soczysta zieleń, tylko lekko takie już rude liście. No i na tej podstawie możemy zobaczyć, chociaż patrząc na samą lipę, że to już nie jest takie lato, pełnia lata, tylko po prostu, że ta jesień się zbliża. I wystarczy, że temperatura teraz w ciągu najbliższych kilkunastu dni gwałtownie się obniży, przyjdą upady deszczu, silne wiatry. Da się zauważyć, że w ciągu miesiąca nastąpią bardzo szybko takie dynamiczne zmiany i większość liści na drzewach albo będzie żółta, albo będzie czerwona, bo w bardzo różny sposób te liście w ciągu jesieni się zmieniają, zmieniają swoje kolory. Często te kolory przechodzą od zielonych poprzez takie zrudziałe, w czerwone, potem żółte. No i bardzo szybko opadają. Także to jest w ciągu najbliższych kilku dni, możemy się spodziewać, kilkunastu dni, że bardzo wyraźnie zauważymy, patrząc na drzewa, że jesień już się zbliża.
Mówiliśmy o jesieni astronomicznej. Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równo nocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego. Zwykle jest to dzień 23 września, czasami 22 września. Jesień kalendarzowa przypada z kolei zawsze 23 września. A jest jeszcze jesień meteorologiczna.
Z reguły kojarzy się, że czerwiec, lipiec i sierpień to są miesiące letnie. Natomiast wrzesień, kiedy idzie się do szkoły, to już jest miesiąc jesienny, czyli wrzesień, październik, listopad to są z punktu widzenia meteorologicznego, to są, tak się przyjmuje, miesiące już jesienne. Natomiast też jeśli chodzi o temperatury, no tutaj możemy sobie tak nawet powyróżniać kilka takich okresów na jesieni, że na przykład przyjmuje się, że jeśli jest temperatura średnia dobowa, czyli po prostu jeśli wszystkie temperatury byśmy dodali, jeśli co godzinę będziemy mierzyli temperatury, wszystkie dodamy, podzielimy przez 20, no to po prostu mamy jakąś średnią temperaturę. Zresztą odczuwamy to, jaka ta średnia temperatura jest. Czy jest ciepło, czy jest chłodno. Jeśli ta temperatura jest między 10 a 15 stopni, to mówimy, że jest to polecie. Bo jeśli temperatury są powyżej 15 stopni, no to jest wtedy lato. A między 10 a 15 to jest polecie. Potem mówimy także, że na przykład temperatury między 10 a 5 to są temperatury jesienne. Między 10 a 5 stopni. A między 5 a 0 to jest przedzimie. Także te temperatury takie zdecydowanie już są niższe. Natomiast no, co jest związane z niskimi temperaturami? Może tutaj jeszcze w Lublinie tego nie doświadczyliśmy, ale w Polsce to już miało miejsce. Po prostu pojawiają się przymrozki. Czyli po prostu wychodzimy sobie na zewnątrz, patrzymy, a trawa jest jeszcze, mimo że zielona, to już jest pokryta szronem. Czyli po prostu temperatura przy ziemi spadła poniżej 0 stopni i po prostu często pojawił się szron albo także kropelki rosy nawet mogą zamarznąć. Także to są takie charakterystyczne objawy, jeśli chodzi o temperaturę, a także po prostu wiatry. Jeśli w lecie silne wiatry są związane głównie z burzami, to na jesieni te wiatry często się utrzymują dosyć długo, są bardzo zimne, a poza tym w lecie wiatr powoduje, że jest nam bardziej przyjemnie, bo nas chłodzi. Natomiast w okresie jesiennym wiatr powoduje poczucie większego chłodu. Nie dość, że na dworze jest temperatura niewiele powyżej zera, to jeszcze wieje silny wiatr, pada deszcz i po prostu wtedy mamy poczucie rzeczywiście bardzo silnego chłodu, nawet takiego zimna. Jest na dworze bardzo nieprzyjemnie. Jeszcze dodatkowo, jeśli spadają liście takie mokre, no niebo jest pochmurne, to takie wrażenie przygnębiające. No i możemy powiedzieć, że na jesieni to niebo pochmurne jest zdecydowanie częściej niż w innych porach roku. No w zimie też po prostu jeszcze to niebo jest takie pochmurne, ale jesień to już jest taka wyraźna granica, kiedy słońca jest coraz mniej. Nie widzimy go często przez kilka tygodni. Już tak bardzo za tym słońcem często tęsknimy po prostu. No kiedy będzie ładnie, pogodnie, można wyjść na spacer, a tu po prostu ciągle, nawet jeśli nie pada, to niebo jest pochmurne. No to jest właśnie też taka cecha charakterystyczna jesieni.
Za chwilę wrócimy do naszych jesiennych opowieści. Rozmawiamy dziś o jesieni z panem meteorologiem, panem Grzegorzem Kołodziejem. Okazuje się, że jesień w Polsce może być bardzo różna. Na przykład nad morzem taka jesień może trwać dłużej, a w innych rejonach kraju znacznie krócej.
Na terenie nie całej Polski te warunki są takie same. Bo na przykład na Mazurach, na północno-wschodniej części Polski, czyli na Podlasiu, jesień może nie przychodzi dużo wcześniej, ale przychodzi wcześniej zima, czyli po prostu jesień trwa zdecydowanie krócej. Temperatury są już te takie niższe, poniżej zera wcześniej przychodzą, nawet pod koniec listopada. Natomiast w Szczecinie, w Świnoujściu, w tych wszystkich miastach nad morzem, bo morze jest takim zbiornikiem ciepła, który ociepla te miejscowości nadmorskie, no to często ta jesień trwa z temperaturami powyżej 0 stopni Celsjusza, nawet gdzieś tam do połowy grudnia albo jeszcze dłużej i ten okres jest jesieni wydłużony, zimy jest skrócony, bo jest dłuższy okres wiosny, dłuższy okres jesieni, a na południowo-zachodniej części Polski ta zima przychodzi dopiero pod koniec grudnia albo na początku stycznia. Także widzimy, że okres jesieni różny i poszczególnych pór roku jest różny, czy długość tego okresu jest różna w zależności od położenia.
Co ciekawe, są też takie kraje, gdzie właśnie teraz rozpoczyna się wiosna.
Gdybyśmy mieli wymienić te miejsca, te państwa, do których przychodzi teraz wiosna na półkuli południowej, to są gdzieś tam na przykład południowe części Afryki, Ameryka Południowa, czyli na przykład Argentyna, która tam bardzo, bardzo sięga na południe. W Ameryce Południowej jest takim bardzo dużym państwem. Południowe części Afryki i południowe części Ameryki Południowej.
Co jeszcze ciekawsze, są takie kraje, gdzie nie ma czterech pór roku. Są tylko dwie pory roku i nazywają się zupełnie inaczej.
Czasami są dwie pory roku. Te pory roku to, tak jak u nas mamy wiosnę i lato, to w niektórych szerokościach geograficznych, tam gdzie przez cały rok jest bardzo ciepło, to jest to pora deszczowa i pora sucha. Także pora deszczowa to jest okres naszej jesieni i zimy, a pora sucha to jest właśnie okres naszej wiosny i naszego lata.
Gdzie dzieci tak mają, że mają tylko dwie pory roku?
Dzieciaki tak mają na przykład w takich państwach jak Indie, jak Wietnam, jak na przykład także w niektórych częściach Ameryki. I to są właśnie te państwa, które leżą w centralnych częściach kontynentów Afryki. To są także kraje, w których jest z reguły bardzo ciepło. To także może być na przykład północna część Australii, bo jest taki pas, gdzie wszyscy jesteśmy świadomi, gdzie są pustynie. No skąd te pustynie się tam wzięły? Po prostu pustynie są stąd, że po prostu tam nie ma deszczu. A dlaczego nie ma tam deszczu? Ponieważ tam panuje zawsze ładna pogoda słoneczna, z tego względu, że zalegają, czy oddziałują układy wyżowe, czyli po prostu nie ma chmur. Tam powietrze nie unosi się do góry, tylko po prostu ciągle opada. A w tych miejscach, gdzie powietrze się unosi do góry, to są z reguły dużo deszczu jest, bo tam jest dużo chmur, często występują burze i jest zielono, pięknie, słonecznie, ciepło. Jeśli mówimy o porze deszczowej, to znaczy, że w tym czasie przez długi okres bardzo często padają deszcze. Deszcze się biorą stąd, że napływa na te obszary, o których mówiliśmy, czyli Indie na przykład, Wietnam, część Australii, napływa wilgotne powietrze z nad oceanów. Powietrze nad kontynentem, kiedy u nas jest lato, unosi się do góry i to powietrze gdzieś musi opadać. I ono opada nad oceanami i z nad oceanów napływa na te obszary, dla których charakterystyczne są tylko dwie pory roku, czyli sucha i wilgotna, deszczowa. Natomiast jeśli słońce świeci nam w tamtych obszarach bezpośrednio nad głowy nasze, no to po prostu mamy ciepłą, piękną, suchą pogodę. Natomiast jeśli świeci na inne obszary naszej Ziemi, powoduje to, że obszary między równoleżnikami napływa wilgotne powietrze z nad oceanów i po prostu przez kilka tygodni, nawet czasami miesiąc, dwa, pada ciągle deszcz. Także to są taki mechanizm powodujący, no jest to tak związane z tym, co się dzieje na całej Ziemi, czyli to tak mówimy, jest takie określenie globalna cyrkulacja atmosferyczna, czyli cały ruch powietrza nad całą naszą Ziemią, nad całym globem ziemskim.
Mówił pan meteorolog ze Stowarzyszenia Meteorologów Polskich, pan Grzegorz Kołodziej. My przenosimy się teraz na niezwykłe warsztaty, które odbyły się w Lublinie w Centrum Spotkania Kultur. Warsztaty odwiedziła z mikrofonem Pola Superczyńska, prowadził je sam mistrz, ilustrator, malarz, pan Józef Wilkoń.
Dzisiejsze spotkanie będzie spod znaku błyskawiczny ruch, błyskawiczny gest. Musimy udowodnić, że te farby duże pędze, dużo wody do płukania mogą również w naszych rękach robić takie zdumiewające rzeczy. Temat, malujemy zwierzątka, każdy ma swoje ukochane, wcale nie mówię, że wy macie też pół minuty. Macie tyle, ile chcecie, ale zachęcam was do błyskawicznej pracy i każdy maluje, co chce. Jeżeli się chce, żeby oczko było jaśniejsze, to nawet można zdrapać to, co jeszcze mokre. Już jest oczko, bez pędzla. To co, dzieci kochane, szkoda czasu. Zabieramy się za malowanie naszych kochanych, ukochanych zwierzątek.
Masz jakiś pomysł?
Nie za bardzo, ale to chyba namaluję chomiczka.
Tu się tworzy smok z piórami. Czerwony i ma pomarańczowe skrzydła i ma czarno-czerwone pióra.
To, że twój jest jamnik, to jest jasne, od razu widać. Krótkie łapki, kłapciate duże uszy.
Kotek.
Widzę, że i czerwień, i niebieski, i żółty. Ja takich nie widziałam w rzeczywistości, ale to chyba taki kot swojej wyobraźni. Widzę, że ten kot tutaj przykuwa pana uwagę.
Tak, dobry kot. Podpiszesz się i bierzesz następną kartkę. Skoro mamy teraz wodę, która jest po umyciu pędzla, to będziemy mieli bazę dla pawia.
Bardzo mi się podoba to, że każdy może malować co chce i że to nie musi być takie właśnie mega dokładne, tylko tak właśnie można maznąć pędzlem i super.
A miałaś niepowtarzalną okazję i bardzo wyjątkowo podpatrzeć, jak maluje sam mistrz. Czy zechcesz trochę naszym słuchaczom opowiedzieć, jak wyglądała praca mistrza Wilkonia podczas warsztatów?
Pan Wilkoń rysował pawie, machał pędzlem i bardzo dużo używał wody. Bardzo ładnie mi to wyszło, bardzo fajny ogon, no super.
Bardzo ładne są te misie Oskara, jest sporo, węże są świetne, prawie wszystkie mi się bardzo podobają. Tam się pojawił w lesie jakiś stwór. Jeszcze jedno machnięcie pędzla i jeszcze pół machnięcia pędzla. I koniec. Idziemy się fotografować.
Ach, szczęśliwe te dzieci, które mogły uczyć się pod okiem takiego mistrza. Ale dzieci, które nas teraz słuchają, też mogą udać się w podróż do świata wyobraźni pana Józefa Wilkonia. Jak to zrobić, podpowiemy za chwilę. Za chwilę też porozmawiamy z naszym niezwykłym lubelskim gościem. Gościliśmy na warsztatach w Centrum Spotkania Kultur, gdzie trwa międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziadki. Czas na rozmowę z wybitnym ilustratorem. Jeśli nie znacie jeszcze pana Józefa Wilkonia, to powiem wam tylko, że tworzy on niezwykłe prace, taki zwierzyniec wręcz z blachy i drewna. Zilustrował 200 książek dla dzieci w Polsce i kilkadziesiąt książek zagranicznych. Jest wspaniałym nauczycielem. Festiwal odwiedziła Pola Superczyńska, mówi pan Józef Wilkoń.
W Polsce, na świecie, w Niemczech, w Japonii, we Włoszech, Francji bardzo często, bardzo dużo prowadziłem warsztatów z dziećmi. Zdarzało mi się również z dorosłymi. Z dziećmi znacznie ciekawsze. Są pewne siebie, mają fantazję, otwartą głowę. Można z nimi robić wszystko. Było tak kiedyś, pamiętam, stałem za takim chłopcem 5-letnim i on maczał ten pędzel w farbie i kładł z taką pewnością. Tak by absolutnie wiedział. Przypomniał mi się taki film o Picassie, jak filmowano go z drugiej strony płótna, żeby pokazać jego technikę. To był taki właśnie Picasso. Absolutnie wiedział od początku do końca, co zrobić. Ale to jest taki właśnie czas. Natura to dała nam, że dzieci tak kochają malować i rysować. Jak do nas przychodzą znajomi z dziećmi, da mi pan kartkę i pędzel. Dzieci mają swoje upodobania, swoje potrzeby. Między 4 a 9 laty dzieci chętnie właśnie, nie tylko zresztą malarstwo, ale wszystko to, co nazywamy sztukami plastycznymi. A potem albo niektórzy pozostają przy tym. Mały kosak Juliusz, ten najlepszy z kosaków Juliusz, mając 12 lat, miał takie rysunki, że mógł je potem wystawiać obok swoich w czasach dorosłych. Więc chcę takie dzieci, które potem przechodzą w profesjonalizm jako dorośli ludzie, zostają malarzami. W tym czasie lubią malować, a potem się nagle okazuje, że ten to będzie samochodziarzem i zostawia i się zajmuje, a tamten znowu się bawi w hodowanie zwierzątek, roślin, będzie przyrodnikiem. Zresztą proszę pani, czy ten świat byłby ciekawy, żeby były dzieci tylko sami malarze? Przecież to byłoby nie do zniesienia.
podczas takich spotkań, co pan najbardziej chce przekazać tym dzieciakom?
Absolutnie najważniejszą rzeczą jest odwaga, poczucie po prostu swobody. Niektóre dzieci są troszeczkę nieśmiałe i ten pierwszy moment, zanim powiedzmy użyją narzędzia, a ja im od razu chcę pokazać, że narzędzie jest dla was. Specjalnie będę zwracał uwagę na narzędzia, na dynamikę użycia narzędzia, ruchu, bo jesteśmy w pomieszczeniu w świetnej architekturze. Ta ściana cudowna z cegły, gdzie zaprawa po prostu jest w takim nadmiarze, że jak murarz ściskał cegły, to się przelewało. Ten murarz też musiał mieć trochę odwagi.
Mówił pan Józef Wilkoń. I mamy dla was teraz dwie ważne informacje. Jeśli chcecie jeszcze bardziej dać się porwać wyobraźni pana Józefa Wilkonia, to wejdźcie na stronę Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki i obejrzyjcie film pod tytułem Za drzwiami wyobraźni. To film o panu Józefie Wilkoniu, o tym, jak został ilustratorem. Możecie też odwiedzić Centrum Spotkania Kultur i zobaczyć pracę tego niezwykłego artysty. Co ważne, festiwal potrwa do niedzieli. W niedzielę zaplanowano między innymi spotkanie z kolejnym gościem specjalnym, pisarzem, panem Michałem Rusinkiem. Zajrzyjcie na stronę festiwalu i zobaczcie cały program wydarzenia. To międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziadki.
Mądre dzieci.
My teraz zapraszamy was na inne wydarzenie, które odbywa się w Lublinie, to Unijny Zielony Tydzień. W ramach tego wydarzenia rozmawiamy o bioróżnorodności, o pszczołach. Dziś w ramach tego wydarzenia odbędzie się taki specjalny spacer z biurka o 11 na przystanku przy MPW-ku w Lublinie. Spacerować będziemy w stronę Centrum Spotkania Kultur, tam też między innymi spróbujemy miodów. W ramach tego wydarzenia odbędą się też specjalne warsztaty. To warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, a także warsztaty fizyczne. Jedne będą dotyczyły akustyki, a drugie odnawialnych źródeł energii. Początek tych wydarzeń o 11.30 i 12.30 w Bibliotece Głównej UMCS, to w ramach też Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Na koniec w dzisiejszym programie chcemy zaprosić was do kina. Dzielna papugoryba Alex przez całe życie marzył o zostaniu superbohaterem. Tak zaczyna się film, na który chcemy was zaprosić. To animacja w kinie bajka Waleczne rybki. Jak się okazuje, Alex dostanie szansę na zostanie superbohaterem, kiedy w pobliżu jego rafy koralowej pojawi się tajemnicza czarna substancja. Co to za zagrożenie i z jakimi przyjaciółmi przyjdzie Aleksowi stawić temu zagrożeniu czoła, o tym dowiecie się wybierając się na film Waleczne rybki. Zapraszam, piszcie na adres mądredzieci@radiomyślniklublin.pl, jeżeli chcecie wybrać się z nami do kina bajka. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla was. Krzysztof Mysiak, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.